Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Witam was wszystkich w studenckiej popołudniówce. Przed mikrofonem Paweł i wiceprezes i sekretarz naszego uczelnianego AZS-u, czyli
Michał, witam serdecznie.
I Piotr.
Czyli nawet w dobrej kolejności wymieniłem, tak powiedziałem o tym prezesie i sekretarzu, bo dzisiaj pierwszym tematem będzie występ naszego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na turnieju w Tucholi. O tym powiemy najpierw, a potem o inauguracji sezonu zimowego w sporcie. Oczywiście przede wszystkim interesują nas skoki narciarskie i biegi, czyli Justyna Kowalczyk.
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sangalewa.
Trzydzieści cztery. Słuchacie studenckiej popołudniówki w studiu Paweł, Piotrek i Michał. Najpierw w tym roku wystartowaliśmy w biegu niepodległości. Nawet całkiem dobrze nam to poszło. A teraz w sobotę nasza drużyna futsalowa wyjechała na turniej do Tucholi. Co to był za turniej?
Były to mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w futsalu szkół wyższych. Pojechaliśmy tam w reprezentacji 9-osobowej i trzeba przyznać, że jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ...
O tym jeszcze powiemy. Najpierw może ile... Bo tam występowały zespoły z całego naszego województwa kujawsko-pomorskiego.
Znaczy, można powiedzieć, że zespoły występowały z dwóch miast i jeden zespół z Włocławka, bo głównie to było... Były ekipy z Bydgoszczy, Torunia, no i jak wspomniałem, PWSZ.
Czyli na początku ile było tych drużyn?
Z nami 9.
Z wami 9 i był podział na grupy, tak?
Tak, były 3 grupy. W każdej grupie były 3 zespoły. Każda drużyna rozegrała 2 mecze. No i kolejno drużyny z każdej grupy z pierwszego miejsca grały o lokaty 1-3, z drugiego o 4-6, no i z trzeciego te najsłabsze, teoretycznie najsłabsze, o 7-9.
No niestety nasza drużyna zaczęła wygrywać trochę za późno, bo pierwsze 2 spotkania przegraliście.
Typowo turniejowym jesteśmy drużyną, to było widać naprawdę. Ten pierwszy mecz to...
Z kim graliście w pierwszym spotkaniu?
No pierwszy mecz to było spotkanie z UMK Collegium Medicus z Bydgoszczy. Była to drużyna w naszym zasięgu na pewno, gdyby...
Wiesz co, Piotrek, ja oglądałem fragmenty tego spotkania, no i rzeczywiście przeważaliście, mieliście sytuację, a oni strzelali bramki.
No właśnie, no tak to jest. Szczerze, no to my nie graliśmy na tym turnieju futsalówki, typowo halowej piłki, no może w tym wygranym meczu 7-2, bo tam naprawdę były takie... Takie wymienność pozycji, wymienność podań, ta piękna piłka, ta Yoga Bonito była, no ale w tym pierwszym meczu no zabrakło tego.
I przegraliście 1-4, zresztą ty strzeliłeś tą honorową bramkę.
Udało mi się strzelić tą honorową bramkę z postawy swoich kolegów, jestem zadowolony. Później nieco zmodyfikowałem swoją pozycję, grałem z tyłu za Michała. To wyszło tylko na plus zespołowi, oczywiście nie umniejszając umiejętności Michałowi, ale graliśmy tak naprawdę chyba każdy tyle samo minut, bo była ta wymienność.
I w drugim spotkaniu graliście z drużyną UMK, czyli faworytami tego turnieju. Co nie zżarła was presja?
Znaczy wiedzieliśmy, że przede wszystkim musimy dać z siebie wszystko, być maksymalnie skoncentrowani, żeby w dobry sposób rozpocząć to spotkanie. Niestety przegraliśmy i to wysoko, bo aż 7-1, ale przypomnijmy, że UMK to jest drużyna, która ma rozbudowane już struktury AZS-u od bardzo dawna i widać było, że mają wypracowane schematy gry. To była naprawdę bardzo precyzyjna batalia toczona przeciwko nam, no ale myślę, że możemy być zadowoleni ze swojej postawy, bo...
Na naszej uczelni dopiero zaczynamy.
Tak, jesteśmy tak, raczkujemy, nasz AZS raczkuje. Dopiero tak naprawdę od miesiąca zaczęliśmy na serio działać.
Co jeszcze ciekawe jest, UMK Toruń była to ekipa, gdzie no naprawdę średnia wzrostu tam była chyba z 1,90 m, naprawdę chłopy wielkie i chude i wielkie i z długimi nogami. Ciężko było ich zatrzymać, wystarczyło, że zrobili 2 kroki, no to my musieliśmy takich kroków 5 wykonać. Przeważali pod każdym względem, my tam tylko biegaliśmy za piłką.
Słuchacze nas nie widzą, ale rzeczywiście za wysocy to wy nie jesteście.
No właśnie, 7-1, ale UMK Collegium przegrało 8-0 chyba z nimi. Więc ten wynik nie jest zły, bo 2 lata temu przegraliśmy 11-2, więc z UMK, więc naprawdę jest progres.
Dobra, to powiedzmy, później były te spotkania o miejsca 7-9. 7-9 i w pierwszym spotkaniu rozgromiliście swoich przeciwników kogo?
PWSZ Włocławek 7-2. Była to teoretycznie obok nas, jeśli patrząc na wyniki, najsłabsza ekipa, no ale jak to się mówi, pokazaliśmy, że nie jesteśmy...
Lwi pazur.
No, lwi pazur i że nie jesteśmy chłopcami do bicia. Pokazaliśmy piękny futbol, pokazaliśmy to, co jest najważniejsze, czyli nie byliśmy zgrani, ale tworzyliśmy taki kolektyw, który myślę, że jeśli byśmy zagrali tak w meczu z UMK, byłoby na styku naprawdę.
Ale najlepszy, według mnie przynajmniej, najlepsze spotkanie było to ostatnie, czwarte. Wystarczył wam remis do zajęcia tego siódmego miejsca, no i zagraliście niczym wczoraj Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. Prowadziliście 2-0, później przegrywaliście 2-4, no i wyrównaliście na 4-4 bramka w ostatnich minutach.
Ja powiem tak, całkowicie się z tobą zgodzę, przed meczem tym chyba nawet dawała nam porażka 3 bramkami siódme miejsce, bo Medicum, przepraszam, w Bydgoszcz wysoko przegrała z Wrocławkiem, 2-0 chyba tam było, jak się nie mylę, i musieli z nami 4 bramkami wygrać, żeby zająć 7 miejsce. No i przed meczem mówiłem do naszego kapitana Aleksa, że musimy grać na całego i walczyć do upadłego. No nie wiedziałem, że te słowa będą prorocze. Było 2-0, byliśmy w niebie, spadliśmy do piekła, straciliśmy 4 bramki, tak naprawdę 2 z nich to były gole, które wpadły w trakcie naszych zmian. Przeciwnik po prostu wykorzystał to, że za wolno zmienialiśmy się. No i na szczęście na chyba 1,5 minuty przed końcem strzeliliśmy bramkę na 3-4. No i udało się mi strzelić bramkę na 4-4 na niespełna minutę do końca. Później była obrona Częstochowy, broniliśmy się niczym Celtic z Barcą, no ale pokazaliśmy, że potrafimy grać. Jeszcze mieliśmy chyba, Michał, okazję na
tak, bramkę. Mieliśmy okazję, to była moja okazja, ale już wtedy byłem tylko skupiony na tym, żeby utrzymać ten wynik. Nie patrzyłem nawet, gdzie uderzam, chciałem oddalić piłkę. W tym spotkaniu zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, jeśli chodzi o grę w obronie, bo naprawdę nasi przeciwnicy mieli, myślę, że około 70% posiadania piłki, ale my byliśmy na tyle dobrze zorganizowani, że nie byli w stanie oddać celnych strzałów na bramkę, a nawet jeśli oddawali, to mieliśmy świetnie dysponowanego bramkarza. W ogóle muszę pochwalić naszych dwóch bramkarzy, Damiana i Michała, ponieważ naprawdę moim zdaniem byli chyba nawet najlepszymi na tym turnieju, najbardziej profesjonalnymi bramkarzami.
Na pewno bardzo widowiskowo grali.
Tak, można naprawdę ich podziwiać, ponieważ niektóre interwencje, myślę, że no, nadawałyby się do kompilacji najlepszych parad bramkarskich.
No to tak wyglądałoby sprawozdanie z turnieju w Tucholi, w którym nasz uczelniany AZS wziął udział. Za rok będzie lepiej.
Będzie lepiej, ale jeszcze a propos tego, kto wygrał, bo wygrała uczelnia, która 2 lata temu walczyła z nami jak równy, z równym wtedy nie grałem, ale koledzy mi wspominali, był tam wynik na styku. No i bardzo miły gest w wykonaniu trenera tamtejszej drużyny. Tuż po meczu finałowym wtedy im pożyczyliśmy jeszcze narzutki nasze, które przyniosły im szczęście, bo mieli taki sam stroj jak UMK. Nie byli faworytami, wygrali ten turniej i myślę, że zasłużenie tak się stało. Ten ich trener, ten pan podszedł do nas, powiedział, że tak naprawdę te 2 mecze w naszym wykonaniu były na miano na pewno walki o pierwsze 3 miejsca. No i były również takim dobrym prorokiem na przyszłość, bo jak sam wspominał, jego drużyna jeszcze kilka lat temu dostawała stromotne lania, a teraz wyszło tak, jak wyszło. No ale co najważniejsze, byliśmy jedyną drużyną, która nie miała trenera, ale naprawdę dobrze było. Potrafiliśmy jednak zbudować fajną ekipę. Nie będę mówił tutaj, że kilka osób nie pojechało, czy też o innych takich bardziej przykrych sprawach, bo takich nie było. Wystawiliśmy chyba najmocniejszy skład, jaki mieliśmy. Szkoda tylko, że nie było, no powiem, Piotrka pewnego, ale mam nadzieję, że na następny turniej zjawi się.
Słuchajcie studenckiej popołudniówki po przerwie o sportach zimowych.
We gon' party in the sun, catch the feeling, that's the
Sporty zimowe w sobotę zainaugurowano, skoki narciarskie. Zawsze ta inauguracja miała miejsce w fińskim Kusamo. Tym razem ten turniej za tydzień, a w tą sobotę i w niedzielę konkursy odbyły się w norweskim Lillehammer. Niestety nasi reprezentanci zawiedli to na całej linii.
No tak, niestety. Najlepsze miejsce zajął Maciej Kot, 25.
To w pierwszym konkursie na skoczni, na małej skoczni.
Średnio, to jest średnia.
A lider naszej ekipy, Kamil Stok, zajął odległe 30. miejsce. Łukasz Kruczek przed tym sezonem zapowiadał, że jego zawodnicy włączą się w walkę o czołowe lokaty.
Jeden miał być w pierwszej 10, drugi w pierwszej 15, a dwóch pozostałych miało awansować regularnie do pierwszej 30.
Nasza kadra zrezygnowała w tym roku z dużej liczby startów w sezonie letnim, czyli ze skakania na igielicie. Każdy oddał ponad 500 skoków i to jest naprawdę duża liczba. Spodziewaliśmy się, że będą to wyniki, które będą nam gwarantowały dobre lokaty później w sezonie zimowym. Niestety tak się nie stało i jest to, myślę, że naprawdę duże rozczarowanie, bo oczekiwaliśmy, szczególnie po Kamilu Stochu, że włączy się faktycznie w walkę o najwyższe laury.
No, na pocieszenie można powiedzieć, że Stoch prawie wszystkie sezony zaczynał bardzo źle, chociaż w tamtym sezonie był na podium w pierwszym konkursie. Teraz zaledwie 30. miejsce w tym pierwszym konkursie, a w drugim dopiero 36. Nawet nie dostał się do pierwszej 30. Wczoraj w tym konkursie na skoczni dużej K138 do pierwszej 30. awansował tylko Krzysztof Miętus. On na pewno sprawił niespodziankę, ale pozostali rozczarowali.
No, rozczarowali. Polacy rozczarowują, Austriacy zaczynają od razu od wysokiego C, od wysokiego pułapu. Znowu Schlierenzauer zaczyna właśnie tą pogoń za Nykanenen, jeśli chodzi o...
Wygrał wczoraj 41
raz, a Nykanen ma 46. Tak, a więc Adama Małysza wyprzedził już w wieku... Ile on ma?
23 lata.
23 lata. No to w wieku, w tamtym sezonie, 22 lata, chłopak wyprzedził skoczka, który był określany jako legenda. Jest Adam od niego 10 lat starszy. No to naprawdę, jeśli utrzyma tą swoją formę, jeśli to jest naprawdę wielki talent, a nie jakiś robot stworzony przez austriackich bądź też szwajcarskich.
No, ale to chyba tak się nie
lekarzy.
Da stworzyć takiego robota.
No chyba nie, ale wiadomo, można wspomagaczami troszkę sobie pomóc, ale Austriacy zawsze w skokach byli mocni od kilku lat, od bodajże już 2000 roku zaczęli regularnie wygrywać konkursy i drużynowe, i indywidualne. Był kiedyś Witthels, Goldberger, był jeszcze przecież Lloyds jeszcze skacze, Helbart był jeszcze ten z tym, pamiętacie, z tym wielkim nosem taki. No, Austriacy mieli zawsze ekipę do skakania. Adam Małysz przed sezonem mówił, że no, Kamil Stoch zastąpił go, że to może być ten jego najlepszy sezon. Na początku ta fajerwerka, ta petarda, jak to się mówi, no, jest niewypałem. Miejmy nadzieję, że w kolejnych konkursach Kamil nabierze już tej pewności siebie, bo być może jego forma zacznie eksplodować w tych najważniejszych turniejach, czyli w turnieju czterech skoczni, który przecież jest z 2012
na przełomie roku. Ale najważniejszym turniejem w tym roku są oczywiście Mistrzostwa Świata, które odbędą się w tak szczęśliwym, szczególnie dla Adama Małysza, w Val di Fiemme we Włoszech. Powiem tylko jeszcze, że pierwszy konkurs w Lillehammer wygrał Niemiec Severin Freud, a najrówniej na razie skacze Austriak Thomas Morgenstern. On miał w pierwszym konkursie drugie miejsce, a w drugim trzecie. No i oczywiście jest liderem Pucharu Świata i pewnie też faworytem do wygrania tego pucharu.
Tak, Morgi miał kilka sezonów temu świetny sezon. Później tak trochę wegetował, no bo był blisko zwycięstwa w generalnej klasyfikacji. Później ktoś go znowu ubiegł. No chyba w tym sezonie faworyci to na pewno Morgenstern, Schlierenzauer i nie wiem, czy Aman się włączy, ale na pewno Niemcy, no bo Niemcy znowu zaczęli...
Znowu mają młodych,
no właśnie,
zdolnych skoczków.
Młodych, zdolnych skoczków na chyba talentem podobnych do Schmidta i Hanawalda. Jest ten Freund między innymi, który no, wygrał ten jeden z konkursów. Norwedzy też zaczynają znowu wygrywać. Nie mają już tego swojego wielkiego trenera Miki Kojankowskiego, no ale naprawdę są nadal znakomici. Może Japończycy też się włączą. No i miejmy nadzieję, że Kamil Stoch trochę tam punktów urwie tym najlepszym skoczkom.
No i liczymy przede wszystkim, że właśnie nasi młodzi Polacy w końcu zaczną skakać już za tydzień w Kusamo. Będą mieli okazję, żeby się poprawić. Tyle o skokach. Jeszcze na koniec została nam Justyna Kowalczyk i biegi narciarskie. Fatalnie Kowalczyk zaczęła. Nie pamiętam, kiedy ona miała miejsce poza 20, a była 27 w pierwszym konkursie.
No właśnie, to wszystko zależy od tego, co jest priorytetem, czy priorytetem jest to, żeby od samego początku wejść z formą i...
Tylko Kowalczyk zawsze zaczyna dosyć słabo, ale nigdy aż tak słabo jak teraz.
No tak, no ale tak jak już mówiłem, często tak jest, że ci najlepsi mają problem. Nie tylko jest to w dyscyplinach indywidualnych, ale też drużynowych, bo jednak zawsze w każdym sezonie są konkursy ważne i ważniejsze. Jest czas ważniejszy od pozostałego. Początek sezonu to jest tak naprawdę najbardziej chyba taki, w którym dochodzi do kilku niespodzianek, nowe twarze się pojawiają. Ostatnio Biergen powiedziała, że nie wyobraża sobie szlaków biegowych bez Justyny Kowalczyk. No, miejmy nadzieję, że zażarta będzie nadal rywalizacja pomiędzy tymi dwoma biegaczkami i oby w końcu Justyna pokazała, że jednak ona jest tą jedyną królową nart.
No na razie tą królową jest bez wątpienia Marit Biergen. Wygrała pierwszy bieg na 10 km z dużą przewagą nad resztą stawki.
To znaczy odnośnie Marit Biergen. Marit jeszcze powiedziała, że Justyna Kowalczyk rozkręca się właśnie, szczególnie jeśli chodzi o starty w Tour de Ski. Ona szykuje się głównie pod tą imprezę i myślę, że to może być właśnie celowy zabieg trenera Wieretelnego i Justyny Kowalczyk, żeby przedłużyć po prostu tą formę, żeby ta forma w pewnym momencie pod koniec właśnie sezonu nie uciekła, tylko żeby nadal jak najdłużej ją trzymać. Przypomnijmy, że Kowalczyk jest po operacji, przeszła w końcu operację nogi, która jej bardzo często doskwierała, więc myślę, że trener zaaplikował takie środki treningowe, żeby też nadmiernie tej nogi nie obciążać, więc to może być też efektem właśnie tych jego zabiegów. ale podczas biegu sztafetowego Justyna Kowalczyk na zmianie biegła z Kiken Randall i z Teresę Jochałk i nieznacznie tylko z nimi przegrała i wyprowadziła naszą sztafetę wtedy na 7 miejsce, co prawda później jej koleżanka z drużyny no trochę swój start niestety zawaliła i połki zakończyły na odległym miejscu, ale Justyna na Kowalczyk 12. naprawdę bardzo dobrze pobiegła.
Czyli w tym sezonie jednak Kowalczyk szykuje się na Tour de Ski, żeby wygrać po raz kolejny ten turniej, no i na Mistrzostwa Świata również we włoskim Val di Fiemme.
Na pewno, no. Justyna jeszcze, bodajże teraz Paweł, ma trenera Petry Majdicz, tak?
Tak.
Były, nie wiem czy można powiedzieć szkoleniowiec, no ale może trener Petry Majdicz, no znakomitej biegaczki słoweńskiej. Miejmy nadzieję, tak jak już wspomniałem, że jednak Justyna pokaże ten góralski charakter, bo jak
od tego możemy być pewni.
Jak wiadomo, góralki są twarde i nieustępliwe i walczą do samego końca, a to tylko będzie naprawdę na plus dla kibiców, którzy będą mogli się popołudniami raczyć tymi znakomitymi rywalizacjami pomiędzy i Justyną i Marit Bjergen.
Następne starty już w piątek w Kusamo Sprint, no i w sobotę również w Kusamo bieg na 5 km. My już się dzisiaj z wami żegnamy. Dziękujemy za uwagę. W studiu byli
Piotr,
Michał
i Paweł. Do usłyszenia.